Kluczowy temat.
Kłaniam się Państwu w Panciego poranku, Łukasz Kazmierczak w towarzystwie Bożej Apardy z Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale pytam pana od razu o formę Pawła Kukiza, bo po tej konwencji regionalnej weekendowej, którą mieliście w Kozie Głowach pod Poznaniem, mam wrażenie, że tak trochę było bez efektu wow. Taki Paweł Kukiz, nie Paweł Kukiz.
Ja tego nie zauważyłem. Uważam, że Paweł Kukiz był sobą i tak jak zawsze mówił szczerze. Mówił o tym, że no jest trochę Europa podzielona pod kątem tego, że są kraje, które no niestety traktowane są gorzej w Europie. I naszym celem, naszym zadaniem jest to, żeby dążyć do w miarę wyrównywania szans każdego z krajów bez przewagi Niemiec czy Francji.
Ja miałem propozycję, przeprowadzałem wywiadu z Pawłem Kukizem w okolicach piątku przed konwencją. Powiedziałem sobie, poczekam, nie odmówię, na pewno powie coś mocnego w czasie konwencji, będę mógł to później zacytować. I szukam sobie tych wypowiedzi. Taki grzeczny ten Paweł Kukiz był. No,
chyba, Paweł Kukiz jest grzeczny, jest kulturalny, więc to chyba dobrze.
Ale to jest artysta z zadziorem, który zawsze powie taki bon mot, który potem hasa sobie w eterze przez ponad tydzień. Ja czegoś takiego nie znalazłem na tej konwencji. No nie wiem, piątki Kaczyńskiego, dziesiątki Schetyny, trzynastki Biedronia, mówił lider Kukiz 15, no to każdy wie, że takie coś jest i ubolewał nad tym, że partie uprawiają rozdawnictwo, mówił o chrześcijańskiej cywilizacji, kulturze, o starciu tak naprawdę dwóch cywilizacji. No grzecznie, tak jakoś bez wow, no powtarzam panu.
To chyba to jest tak, że te oczekiwania rosną w miarę i może tutaj trochę pan niestety to...
Dobrze, to teraz tak na poważnie. Czy ten program, który wy oferujecie na wybory europejskie, no bo do tego wszystko się sprowadza. Pan też jest kandydatem, dwójka na liście Kukiz 15 w Wielkopolsce. Mówicie, że to jest bardzo jasny program. Tylko, że tak, Europa równych szans, Europa, w której polski, niemiecki rolnik będą dostawali te same subwencje, to Europa, w której mikroprzedsiębiorca będzie doceniony. Panie pośle, to są ogólniki, a to nie jest konkretny program. Tak naprawdę każdy może to obiecać i prawie każdy to obiecuje.
Tak, to trudno powiedzieć na konwencji o szczegółach dokładnych. One są oczywiście w internecie. Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Poznań do tego, żeby może w naszych Facebookach czy w sieci poszukali. My podpisaliśmy manifest między innymi z Ruchem Pięciu Gwiazd we Włoszech z różnymi partiami.
Tak, żeby mur w Chorwacji na przykład.
Tak. I w którym są konkrety. Tak? No my chcemy, żeby obywatele Europy mieli bardziej słyszalny głos, bo dzisiaj niestety, ale w Brukseli jest 2,5 tysiąca organizacji lobbingowych, to jest 15 tysięcy lobbystów tuż przy Komisji Europejskiej, przy Parlamencie Europejskim. No i to prawo często jest pisane właśnie w ten sposób, że się spotyka jeden polityk z drugim lobbystą i przechodzą
ustawy. Tylko wie pan, jak to jest w Unii. Ci lobbyści są zarejestrowani. To nie jest tak, że hasło...
To nie jest tak, że są zarejestrowani wszyscy. Jest dobrowolność. I tu jest ten problem, który właśnie, to wypaczenie, że jeżeli coś jest dobrowolne, to wiemy, że nie wszyscy to robią. Wiemy, że są ogromne koncerny międzynarodowe, amerykańskie czy chińskie, które no chcą też wpływać na to prawo, jak będzie wyglądało, żeby dla nich było trochę łatwiej. My dlatego w pierwszym punkcie mamy w swoich założeniach to, żebyśmy decydowali, współdecydowali, a to polega na tym i najłatwiej jest to przeprowadzić po prostu poprzez e-voting, czyli głosowanie przez internet. Mhm. I to jest coś, co dałoby się najprościej teoretycznie wprowadzić, żeby zasięgać opinii tego, co chcą tak naprawdę ludzie.
Czy mówi pan o głosowaniu przez internet w sprawach dotyczących
prawodawstwa, rozwoju Unii Europejskiej?
Trochę rodzaj referendum internetowego.
Trochę tak, tylko żeby to było uznawane też przez władze Unii Europejskiej. Druga kwestia to jest ten ciężar z Komisji Europejskiej powinien być przeniesiony na Parlament Europejski. No jeżeli Unia Europejska ma być demokratycznym ciałem, no to nie może być to ciało takie kolegialne, tylko po prostu wybory, tak, głosujemy, dajemy im władzę i od nich też żądamy. Bo jeżeli to są potem ludzie, którzy są nadawani przez partię, która na przykład może kończyć w danym roku swoją kadencję, to nie wiemy, czego tak naprawdę, jakie są już nastroje społeczne, tak? Zupełnie inaczej do tego podchodzimy, więc jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby obywatele decydowali o tym, jak będzie Unia Europejska wyglądała. I to wszyscy.
A to starcie światopoglądowe, o którym mówił Paweł Kukiz w weekend, w sobotę w Kozie Głowach pod Poznaniem. On mówił o tym, że z jednej strony jest Europa chrześcijańska, druga, jak on się wyraził, nazbyt progresywna, ale tak naprawdę wszyscy wyznajemy wartości wartości, kulturę chrześcijańską. No i problem w tym, że są tacy, którzy uważają, nie, my nie wyznajemy takich wartości.
To znaczy, to bardziej chodzi o to, że no, wywodzimy się z tej kultury chrześcijańskiej. Nie da się temu zaprzeczyć. No, no, przez ostatnie 1000 lat tak funkcjonowaliśmy i w Polsce, i w wielu krajach na Zachodzie, więc trudno temu zaprzeczyć. I oczywiście to są jakieś fundamenty, jakieś wartości, zasady postępowania. Nie wszyscy wierzą, ale gdzieś tam ta kultura nas doprowadziła do tego, gdzie jesteśmy
dzisiaj.
Mnóstwo
kandydatów z Kukiz 15 znam, którzy mówią wprost, nawet tutaj w studiu na antenie, nie wierzę, nie jestem wierzący. No ale jak
tak,
rozumiem...
Tak, ale to każdy tak właśnie, to... my szanujemy jak najbardziej każdego człowieka, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, czy wierzy w jednego Boga, czy w innego, to nie ma znaczenia.
To dlaczego to jest mowa o starciu cywilizacyjnym, skoro ci ludzie mogą się pomieścić w tym systemie wspólnych mianowników kulturowych, a Paweł Kukiz tak, no, to mogą, eskaluje.
Mogą z tego względu, że no, Europa na tym została wybudowana, tak? To, co nasi przodkowie...
No to skąd to starcie cywilizacyjne?
No to już jest kwestia teraz dalszego postępowania i takiej trochę nieodpowiedzialnej między innymi polityki Niemiec, pani Angeli Merkel, która, jak wiemy, to między innymi 2 lata temu no, ogłosiła taki casting na lepszą przyszłość w Europie. Temu castingowi mogły podawać tylko osoby młode, zdrowe i to mężczyźni. W związku z tym mieliśmy taką pielgrzymkę ludów, która no, szukała tu po prostu pieniędzy, tak? Szukała lepszego życia, niekoniecznie uciekała przed wojną, bo ci, którzy uciekali przed wojną, niestety, ale przypomnę państwu, oni zostali dalej w tych krajach. Dzieci, kobiety, osoby starsze nadal są tam, gdzie były. Ci młodzieńcy biegają po ulicach Europy i teraz w Niemczech i we Francji no, jest duży problem, bo oni mieli być po prostu do pracy, a się okazało, że oni tej pracy nie do końca
ale
chcą wykonywać.
Państwa sojuszni, na przykład Ruch Pięciu Gwiazd, wcale nie jest przeciwny migracji. On wręcz się...
To jest kwestia bardziej złożona, bo przeciwny migracjom. Chodzi tutaj bardziej o tą nielegalną migrację, bo te osoby nie są rejestrowane często. Po prostu tak jak przypływa statek... To się wiąże jeszcze też z przemytem i absolutnie jesteśmy zgodni z Ruchem Pięciu Gwiazd. Przemyt i mafia zarabiają ogromne pieniądze na transporcie ludzi na tych statkach. Okazuje się, że wiele osób tak naprawdę dopływa, dobiega do końca Afryki i stamtąd już statki zabierają i przepływają wprost do Włoch. To są organizacje, ja uważam, że paraterrorystyczne, które biorą pieniądze od tych ludzi za to, żeby przepłynąć z nimi do Europy, wysadzić ich tutaj, zgłosić na środku Morza Śródziemnego alarm, że coś się dzieje. I taka jest procedura. Wykorzystują tą procedurę dla własnych korzyści, a od jednego człowieka, a to jest około 1000 euro od osoby. Taka osoba musi zapłacić. To nie są biedne osoby, które uciekają z Afryki, bo kto ma 1000 euro w Afryce, tak? No, to też są zupełnie inne pieniądze.
No nie, kiedy cała rodzina składa, ale mniejsza z tym.
To
porozmawiam
już mało,
jeszcze trochę
przypadek,
o programie. Tak. Paweł Kukiz mówi, że będzie walczyć z patologiami biurokratyczno-partyjno-urzędniczymi w Polsce i w Unii Europejskiej, choćby miał gryźć trawę. Czy Błażej Parda jako kandydat Kukiz 15 też będzie gryźć trawę? Podpisuje się pod tym programem?
Jak najbardziej. No, dlatego też startuję. Trudno byłoby się nie podpisywać pod
czymś
takim. To co pan
od siebie jeszcze dodał do tego gryzienia trawy?
No, ja bym może wolał szczaw, ale to może...
I mirabelki.
Mirabelki, tak.
Nie klasykiem pojechaliśmy.
Ten temat, ale to prawda. Wiemy, pracując w Sejmie przez ostatnie 3 lata, jak te dyrektywy wyglądają. To są często księgi, które mają kilkaset, a czasami kilka tysięcy stron. I na końcu się okazuje, że niewiele z tego wynika. Więc jak najbardziej walka z biurokracją, z tym całym aparatem urzędniczym, to jest problem też w ludziach tam. To jest trochę taka elita, myślę, że oderwana od rzeczywistości, bo jeżeli...
Tak, zawsze jakaś jedna elita zastępuje drugą elitę.
Tak, no ale tą elitę można też trochę przytemperować i o to
chodzi. Obywatele kontrolują władzę, tylko że potem ci obywatele, którzy kontrolują, stają się władzą nową. No tak,
tak, ale
w przyrodzie jest od
to, w jaki sposób
lat
kontrolują i kogo kontrolują, jakie są zasady funkcjonowania, to można wytyczyć. Ja prosty przykład podam. Jeden z szefów organizacji europejskiej za 3-dniowy pobyt w Japonii zapłacił 120 tysięcy złotych za przelot i za to, że był tam, w jakimś hotelu. Ja nie wiem, czy on tam jadł sushi z wieloryba, czy co, ale to są ogromne pieniądze. Do nas te informacje nie docierają, ale jakby tak przyjrzeć się zestawieniu, to są miliony złotych, które idą po prostu tak trochę w
pośrednictwo. To jak sobie pan tę kontrolę wyobrażał?
Wyobrażam sobie tak, że po prostu będziemy ucinać środki na takie różnego rodzaju zabawy.
Ale kto
tak
to będzie
dzisiaj
robić?
No, mam nadzieję, że Parlament Europejski będzie wytyczał te kierunki. Kolejna kwestia, Parlament Europejski też nie jest wcale taki święty. Ja uważam, że europoseł i to jest jedna z rzeczy, które też musimy zmienić. Nie powinien po tych 5 latach dostawać dodatku do emerytury w wysokości 4000 zł. No dla mnie to jest chore. Ludzie pracują 40 lat w Polsce, dostają 2000, 1500 emerytury. A taki europoseł łaskawie za to, że w naszym imieniu reprezentował nas, zarabiał 30 tysięcy złotych co miesiąc, dostaje teraz 4 tysiące dodatku. Te przywileje, z tym musimy walczyć, no bo jeżeli ktoś taki czuje się od początku dużo lepszy, na zupełnie innym poziomie, to my mówimy temu nie. I to jest ta walka też z tą biurokracją, z tym rozpasaniem.
Jeszcze zupełnie na sam koniec porozmawiamy trochę o Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Pan jest wiceprzewodniczącym tej komisji, a w ostatnich 2 tygodniach były niezłe dożynki, bo i premier Ewa Kopacz, były minister finansów Mateusz Szczurek, Grzegorz Schetyna, naprzesłuchiwaliście się za wszystkie czasy. Studio nagrań można było otworzyć.
To nie jest niestety prawda. Niestety mówię, dlatego że od początku, od końca roku te przesłuchania są w każdym tygodniu i to są 3 osoby, 4 osoby. Tylko nie wszystkie te osoby mają takie znane nazwiska, dlatego może to się bardziej przebiło. Ale powiem państwu szczerze, że te przesłuchania często trwają średnio, jak tak wyliczyłem, 8 godzin jedno. Na razie rekordowe za jednym razem to było 10 godzin.
Panie pośle, to pytanie kluczowe, bo pan o to podpytuje. Czy pańskim zdaniem ci politycy, którzy byli przesłuchiwani, ważni politycy, mieli świadomość tego, co się dzieje z skalą tego zjawiska, czy w ogóle z tym, że istnieje coś takiego jak procedura wyłudzania VAT-u w Polsce?
No to jest takie, może to złe słowo, ale powiedziałbym zabawne, tak? Bo to się zmienia w miarę jakby postępu, w zależności kto w jakim momencie rządził. Na początku była po prostu kwestia tego, że usłyszeliśmy odpowiedzi, no to był kryzys i to jest jakby ten powód, tak? Wszystko zwalano na kryzys i tam nieszczególnie się przyglądano tym finansom pod tym kątem VAT-u. Potem były odpowiedzi pewnych osób, że nie, my wiedzieliśmy, to zawsze było, w ogóle od zawsze, od początku praktycznie powstania Polski, nie, to tak, ale my sobie tam radziliśmy, walczyliśmy, tylko tych efektów za bardzo nie było, tak? A na końcu teraz w tym tygodniu usłyszeliśmy, że w zasadzie to, no wszyscy robili swoje, jeżeli by widzieli jakiś problem, to by przyszli. Tak jak między innymi pani premier Ewa Kopacz tak wprost powiedziała, że miała koordynatora służb specjalnych, który miał się zajmować, to jest normalne, w rządzie często jest taki koordynator, tylko że ona stwierdziła, że on do niej nie przychodził, bo nie uważał, że jest coś istotnego. W związku z tym z nim nie rozmawiała. Przez całe 14 miesięcy chyba nigdy w tej sprawie.
Aha, czyli nie
Więc
było problemu.
Nie było problemu, no bo jakby był problem, bo pani Ewa Kopacz powiedziała, zacytuję, że miała takiego koordynatora, który miał no, więcej niż 90 IQ inteligencji, więc on oczywiście by przyszedł, gdyby widział problem. Jak pytałem, ale no skąd pani wiedziała? Przecież pani nie miała żadnego narzędzia kontroli, ani no po prostu, no by przyszedł.
Tak. A Mateusz Szczurek, który bezpośrednio nadzorował finanse, który miał dostęp do danych statystycznych, przekonuje pana to, co?
Tak, to też jest dziwne, że od pana Mateusza Szczurka też pani Ewa Kopacz nie wymagała, bo on był najlepszym ministrem finansów, okazuje się, że jedynym akurat w pani rządzie, ale najlepszym. I ta sama sytuacja, to pokazuje, że władza w tamtym czasie albo sama się nie interesowała, albo nie chciała się interesować.
No cóż, musimy kończyć. A komisja śledczego, rozumiem, będzie dalej obradować.
Będzie trwać, tak.
W tym tygodniu kolejne?
Tak, w tym tygodniu kolejne do lipca, także
będzie się działo.
Jeszcze dużo.
Czas wyborczy. Poseł Błażej Parda, Kukiz 15, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo. Zapraszam do głosowania na Kukiz 15.
Kluczowy temat.